Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam na audycję Rozmowy Nocą. Dzisiaj opowiemy o pomaganiu, o szczęściu, o dzieleniu się radością z drugim człowiekiem, ale będzie również o trudzie i wyciąganiu ręki do tych, których świat chce zapomnieć. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pan Marek Krakus, założyciel i pomysłodawca fundacji Help Furaha. Jak się mieszka Polakowi w Kenii?
Już mieszkam w Kenii od 24 lat i Kenia stała się dla mnie drugą ojczyzną, drugim domem, drugą rodziną, bo moja żona jest Kenijką, mamy troje dzieci i przyznam szczerze, że odnalazłem nie tylko swoje szczęście, ale też zarażam pozytywnym wirusem szczęścia inne osoby.
Założył pan fundację Help Furaha. Zanim opowiemy, od czego to się zaczęło, co ta fundacja robi, to co to w ogóle znaczy Furaha?
Furaha w języku Swahili, w języku, którym na co dzień porozumiewamy się w Kenii, bo w Kenii mamy dwa oficjalne języki, język angielski i język Swahili. Furaha w języku Swahili znaczy szczęście, po prostu szczęście.
Czym zajmuje się w takim razie Fundacja Szczęścia?
Fundacja Szczęście, Fundacja Furaha powstała w roku 2019 tutaj w Polsce. Jestem jej fundatorem, ale centrum o tej samej nazwie Furaha powstało w Kenii, 250 km od Nairobi w takim hrabstwie Meru w roku 2016, a zajmujemy się na co dzień pomocą w terapii zajęciowej dzieci z porażeniem mózgowym, spektrum autyzmu i zespołem Downa oraz z innymi schorzeniami neurologicznymi. Fundacja po prostu działa w dwóch miejscach. Mamy jedno centrum macierzyste w Meru i druga oaza szczęścia, bo tak nazywamy miejsca, do których dojeżdżamy, znajduje się 25 km od Meru w miejscowości Mikinduri. Tam docieramy do większej ilości dzieci, ponieważ mają trudności z dotarciem do naszej placówki macierzystej.
Skąd pomysł, żeby stworzyć taką fundację, żeby w taki sposób pomagać dzieciom? I to właśnie w Kenii.
To jest cała historia z tym związana. Myślę, że w przyszłym roku, być może za 2 lata, pojawi się moja książka biograficzna, nad którą pracuję, ale właściwie cały ten mój pobyt w Kenii to jest praca z dziećmi, praca charytatywna. Na początku pracowałem z dziećmi z wirusem HIV, a w 2015 roku w takiej podróży nieoficjalnej wraz z moim przyjacielem, który jest Włochem, do Nairobi wpadłem na taki pomysł, który zrodził się już wcześniej w mojej głowie, ale pewnie jeszcze wcześniej w moim sercu, żeby pomóc dzieciom z porażeniem mózgowym i autyzmem w Kenii, bo tam postawił mnie los, tam zamieszkałem, tam pracuję. To jest, tak jak powiedziałem na początku, mój drugi dom, druga rodzina, druga ojczyzna. A dlaczego z taką grupą dzieci? Dlatego, że w Kenii niestety takich ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków, gdzie stosuje się terapię zajęciową, różne rodzaje terapii zajęciowej, jest bardzo mało. Tym bardziej w hrabstwie Meru.
Jak wygląda taki dzień w fundacji? Te dzieci są przywożone, czy może specjaliści wyjeżdżają po prostu w teren?
Prowadzimy dwie formy pomocy terapeutycznej. Pierwsza to jest centrum dziennego pobytu, a więc ze względu na warunki, jakie mamy na teraz, pomagamy około 20 dzieciom, które codziennie dowożone są przez swoich opiekunów, rodziców, babcie, przynoszone są na plecach, bo trudno jest o transport. To jest jedna forma, natomiast mamy również dzieci, które przychodzą jedynie na terapię, które są przynoszone w podobny sposób, bądź też przywożone na motocyklach. I to jest taka nasza forma codziennej działalności. Jak wspomniałem, mamy dwa centra, a więc do tego centrum w Mikinduri, czyli 30 km mniej więcej od naszego centrum macierzystego, dojeżdżamy 2 razy w tygodniu, w każdy wtorek, w każdy czwartek, bez względu na pogodę, czy jest pora deszczowa, czy jest pora sucha, czy jest gorąco, czy jest zimno. Jesteśmy tam i zapewniamy terapię zajęciową dzieciom z tej właśnie okolicy.
Co jest najtrudniejsze?
Najtrudniejsze jest właśnie dostrzec, że te dzieci są dyskryminowane, bo w Kenii niestety dzieci z porażeniem mózgowym, ich rodziny są dyskryminowane, panuje niesamowita stygma związana z kulturą, z tradycjami, z wierzeniami. i myślę, że to jest najtrudniejsze. Poza tym, jeżeli chodzi o samych rodziców, myślę, że na całym świecie, bez względu na szerokość geograficzną, zaakceptowanie dziecka, które rodzi się z niepełnosprawnością, jakakolwiek byłaby to pełnosprawność, jest na pewno bardzo trudne, jest to pewien proces. W naszych warunkach afrykańskich niestety te dzieci są odrzucane i ja dostrzegam takie potrójne, jeżeli to można powiedzieć, odrzucenie. Pierwsze to, kiedy rodzi się dziecko w rodzinie kenijskiej, czy to będzie w jakimkolwiek plemieniu, odrzucone jest dziecko wraz ze swoją mamą, bo stanowi to taki zły omen dla rodziny ojca. I dlatego ojciec porzuca najczęściej takie dzieci, porzuca swoją żonę. Drugie odrzucenie to jest odrzucenie przez matkę. Wiadomo, młode kobiety chcą kontynuować swoje życie, chcą nawiązać jakieś nowe relacje, a takie dziecko z pewnością nie będzie pomocne, jeżeli chodzi o nawiązywanie relacji. Dlatego to drugie odrzucenie następuje. Dzieci pozostawiane są najczęściej z babcią, z dziadkiem. I myślę, że w naszym centrum około 70% dzieci, które są przynoszone czy przywożone do naszego centrum, są pod opieką swoich dziadków.
Przeczytałam, ale nie wiem, czy to nadal jest aktualne, że te dzieci są też wywożone gdzieś i porzucane.
Tak, zdarza się to, ale jedynie w plemionach pasterskich, plemionach, które przemieszczają się z miejsca na miejsce, tak jak Masajowie, Samburu, Turkana. Są to plemiona, które nie mają jakiegoś miejsca zamieszkania. Oni przemieszczają się po prostu tam, gdzie jest trawa, gdzie są pastwiska dla swoich krów, kóz. A w takich rodzinach, w takich plemionach dzieci od samego początku, od momentu, kiedy zaczynają chodzić, opiekują się najmłodszymi kózkami.
Pytam o to też, bo przeczytałam, że koszt takiej rehabilitacji dziecka to około 100 zł.
Tak, nasza fundacja wyszła z taką inicjatywą projektu Podaj mi rękę, który oficjalnie czy powszechnie w Polsce nazywany jest projektem duchowej adopcji na odległość. I oczywiście jest to dobro wolna darowizna 100-złotowa każdego miesiąca na pokrycie kosztów terapii. Oczywiście, jeżeli mówimy o terapii specjalistycznej w Nairobi, te koszty są znacznie większe. Natomiast w naszym centrum, dzięki temu, że mamy osoby, które uczestniczą w tym projekcie Podaj mi rękę, miesięczne wsparcie 100-złotowe pomaga w bezpłatnej terapii zajęciowej, bo chciałbym tutaj powiedzieć, że w naszym centrum nie pobieramy żadnych opłat, jeżeli chodzi o terapię zajęciową, czy nawet posiłki. Dlatego powstały fundacje. Fundacja w Polsce, Help Furaha Polska. W ubiegłym roku powstała fundacja Help Furaha Italia. W tym roku, 13 lipca, powstała też fundacja w Holandii, a więc staramy się, aby tych naszych organizacji na całym świecie było jak najwięcej, aby dotrzeć do jak największej ilości osób, aby zarazić jak największą ilość osób tym pozytywnym wirusem szczęścia, czyli furaha.
Pytałam o te najtrudniejsze momenty, a teraz zapytam, co daje taką największą satysfakcję?
Największą satysfakcją dla mnie, dla rodziców, dla terapeutów jest pierwszy krok stawiany przez naszych podopiecznych. Oczywiście nasi podopieczni, nasi milusińscy, jak ja ich nazywam, no są w różnych kondycjach i wiadomo, że no niektórzy potrzebują większej ilości czasu na to, aby zrobić ten pierwszy krok. Niektórzy niestety, nawet jeżeli ta terapia będzie codziennie, nie postawią tego pierwszego kroku, ale staną się bardziej samodzielni. Być może będą mogli spożyć posiłek samodzielnie, czy uśmiechnąć się, czy otworzyć nawet oko. Dla nas na co dzień taką radością, taką motywacją są wszelkie objawy tych pozytywnych reakcji na terapię zajęciową. Są dzieci, które nie mogą otworzyć jeszcze oczu i po 3-4 miesiącach dostrzegamy, że to oko, czy oboje oczu otwiera się i to jest dla nas ogromną radością. Są to małe kroki, ale dla nas, którzy poświęciliśmy się takim właśnie pracy, a nie innej, takiej terapii, a nie innej, to są wielkie, wielkie sukcesy.
Ile dzieci macie pod opieką?
Fundacja powstała na początku w 2016 roku i mieliśmy dwoje dzieci. Od tego momentu po dziś dzień fundacja pomogła już 445 dzieciom, oczywiście z różnymi schorzeniami, w różnym czasie. Niektóre uczestniczą nadal w terapii zajęciowej, inne zrezygnowały, bo ich opiekunowie zdecydowali, że no nie widzą znacznych postępów i zniechęcili się do terapii. Myślę, że jest to powszechne zjawisko nawet w Europie. Jeżeli dziecko uczestniczy, powiedzmy, w cotygodniowej terapii zajęciowej w jakimkolwiek centrum i rodzic nie dostrzega tych zmian, pozytywnych zmian, wówczas następuje takie zniechęcenie. My bardzo często zachęcamy naszych rodziców, naszych opiekunów do tego, aby jak najwięcej rozmawiali ze sobą w momencie, kiedy oczekują na terapię, bo ta wymiana doświadczeń, ona jest najwspanialszą terapią dla rodziców, bo mówimy tutaj o terapii zajęciowej dzieci, ale rodzice również potrzebują terapii. Moja małżonka, która jest Kenijką, jest psychologiem, obecnie studiuje też terapię zajęciową i dla nas ta terapia ma ogromne znaczenie, bo ci opiekunowie, oni spotykają się, oczekują powiedzmy godzinę czy półtorej godziny z ogromną cierpliwością na swoją kolejkę, a w tym czasie odbywa się ten proces. Co się wydarzyło w moim życiu? Jak przyjęliśmy to dziecko z niepełnosprawnością? Jak daleko mamy na terapię? To są takie wymiany doświadczeń, świadectwa bym nawet powiedział, które pomagają bardzo. Dla nas najważniejszą metodą terapeutyczną, którą też pragniemy zarazić naszych rodziców i opiekunów, to jest terapia społeczna, czyli nie ukrywanie tych dzieci we swoich własnych domostwach, swoich własnych chatkach, ale właśnie pokazywanie, uczestniczenie z nimi w wydarzeniach takich publicznych, czy to będzie nawet pójście do kościoła, czy pójście na zakupy, na rynek, w jakikolwiek sposób, aby te dzieci mogły być też dostrzeżone i abyśmy mogli razem z nimi szerzyć świadomość społeczeństwa na temat porażenia mózgowego, autyzmu właśnie w Kenii, na tym afrykańskim kontynencie. To, co się dzieje, jak fenomen Furaha, bo już nazywam to nie fundacją, ale fenomen Furaha, jak on przenika serca ludzkie, jak on zmienia osoby, bo podczas mojego pobytu w Polsce, bo jestem tutaj już drugi tydzień prawie, słucham wielu osób, spotykam wiele osób, najwięcej chyba osób, które spotykam, to są osoby, które narzekają na to, że nie mamy tego, że gazu nie będzie, że nie będzie opału i tak dalej. No ja powiem, że żyję w zupełnie innej rzeczywistości i te rozmowy mnie bardzo męczą, ale spotykam też ludzi, którzy mają bardzo dużo pozytywnej energii i tą energią zarażają nie tylko mnie, ale zarażają również naszych terapeutów, którzy z ogromnym podziwem patrzą na te fundacje, fundacje w Polsce, fundacje we Włoszech, fundacje w Holandii. Ja nigdy nie byłem w Holandii jeszcze i zastanawiają się, jak to się dzieje, że Marek jest tutaj z nami na miejscu, każdego dnia wspiera nas i znajduje osoby, które zaufały tej naszej działalności i starają się w jakikolwiek sposób wspierać nasze marzenia, bo nie ukrywam, że takim moim największym marzeniem, które już powolutku się realizuje, jest budowa nowoczesnego centrum rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem w Kenii, ale będzie to międzynarodowe centrum. Mamy już 2 hektary ziemi, mamy już studnię głębinową, a więc jest woda. To centrum jest usytuowane około 20 km od naszej obecnej siedziby i jest kompletnie na sawannie. Będzie to naprawdę prawdziwa oaza szczęścia, oaza Furaha, gdzie dzieci nie tylko z Kenii, nie tylko z hrabstwa Meru, ale dzieci z całego świata znajdą tę radość, tę akceptację, miłość, empatię, szacunek i to są nasze wartości, wartości naszej fundacji.
Teraz jesień, wszyscy chcemy uciec od tych różnych wirusów. No a jak się zarazić tym wirusem Furaha?
Bardzo prosto. Jest to chyba najbardziej agresywny wirus, którego znam, bo wystarczy tylko być radosnym, uśmiechniętym, życzliwym dla drugiego człowieka. A myślę, że tak jak mówił Janusz Korczak, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I myślę, że ten uśmiech, który my podarujemy, czy to będzie nasz sąsiad, czy to będzie nasza przyjaciółka, czy to będzie nasz współpracownik, czy dziecko w szkole, no nie wiem, ten uśmiech może przemienić życie każdego z nas. Furaha znaczy szczęście.
Rozmowy nocą.